Witajcie, tym razem już, jak to się mówi, na tygodniu, a my dalej realizujemy ten codzienny projekt narodowego czytania Biblii. Troszeczkęśmy już zluzowali dyscyplinę i pod koniec tygodnia, piątek, sobota nie będzie tych spotkań, bo mamy więcej różnych obowiązków rolniczych, domowych, w pracy. No ale tak niedziela, poniedziałek, wtorek na razie idziemy tym trybem. Wczoraj rozpoczęliśmy trzeci rozdział, gdzie przeczytaliśmy o cudzie, którego dokonali Piotr i Jan. Na oczach bardzo wielu ludzi, to się działo właśnie w żydowskiej świątyni, w jednym z tych przedsionków i tam zebrał się bardzo, bardzo duży lud. Duże zgromadzenie. Mówiliśmy o tym, że cuda działy się za czasów apostołów, ale miały one zawsze nakierunkowanie na Jezusa, zarówno ten, który był obiektem tego cudu, jak i też apostołowie, chwalili Boga i drugi, czyli pierwsze chwalenie Boga, a drugi okazja do ewangelizacji tych niewierzących, którzy to widzieli. Dzisiaj przejdziemy już właśnie do kazania ewangelizacyjnego, które od razu, jak tylko lud się zebrał i dziwił się, co się stało. Widać, że to było coś bardzo, bardzo niezwykłego, że te cuda nie działy się tak przynajmniej spektakularne i wielkie, tak wiecie, trzy razy dziennie, tylko że było to coś niezwykłego, także wszyscy Żydzi skupili się, by słuchać, co to się stało. I za chwilę przeczytamy ten opis, ale najpierw zwykle kilka zdań proszę od was.
Czy głos z wczoraj Marta. Ciekawe jest to, że apostołowie mówią ludziom, że to nie ich moc ani pobożność to sprawiła.
Od tego właśnie zaczniemy za chwilę. Skończyliśmy na 12 wersecie i od niego też zamkniemy. Nie myślcie, bo przypatrywali się im uważnie, jakbyśmy to własną mocą albo własną pobożnością sprawili. Bardzo przestrzegali tego, żeby im nie przypisywać tego, co w rzeczywistości zrobił Bóg.
Rafał Bąk, to ja może krótko dzięki wam zacząłem zauważać Boga i Jego działanie. Dziękuję.
I o to mniej więcej chodzi. Dlatego też ten cykl Pomyśl Dziś, żebyśmy rano już kierowali myśli ku Bogu i już w naszej codzienności od samego rana szukali Bożego działania, a przede wszystkim szukali wspólnoty z Bogiem i Jego błogosławieństwa. Tyle?
Jeszcze Mirosław Garboś, dziękuję za nauczanie. Jezus Chrystus dzisiaj był umarły, a żyje. Chwała Panu.
Amen. Dzięki to. Z niedzieli mówiliśmy o tej, w jaki sposób Jezus pokazał się Kościołowi tuż przed czasem apokalipsy. Wielu z nas, wielu niewierzących ludzi widzi, że coś z tym światem dzieje się dziwnego, że jest w jakichś takich, tak jak troszkę wulkan, zanim wybuchnie, no to ma takie wstrząsy uprzedzające. To coś takiego dzieje się z naszym światem. Coraz więcej ludzi zaczyna spodziewać się, że nastąpi jakaś wielka zmiana, niekoniecznie na lepsze. Chrześcijanie mówią, że wszystkie te znaki, które zapowiada Biblia, które mają się wypełnić w czasie apokalipsy, w mniejszym lub większym stopniu są już obecne w naszym społeczeństwie. Inaczej, że możliwości, te, które Bóg zapowiedział jako już w pełni rozwinięte w apokalipsie, teraz już są. Nie? Technologia jest, upadek moralny jest, granice mniej więcej takie, jak Biblia opisuje w czasach ostatecznych. Naród żydowski jest, no świątyni nie ma, bo w Księdze Apokalipsy znowu pojawia się świątynia w Jerozolimie, ale ci z was, którzy byli w Jerozolimie, to wiecie, jak bardzo Żydzi już przygotowują się do budowy świątyni. Jest nawet Muzeum Trzeciej Świątyni, gdzie wszystko jest przygotowane. I Jezus w pewien określony sposób pokazuje się temu Kościołowi. O tym właśnie mówiliśmy w niedzielę. Kto jeszcze nie miał okazji, no to zapraszam do wysłuchania, przynajmniej kazania niedzielnego. To co, modlimy się i jedziemy. Dziękujemy Ci, Ojcze, że Ty każdego dnia wyposażasz nas mocą Ducha Świętego do realizowania Twoich celów, że nie ma gorszych i lepszych dni, że każdy dzień jest z Tobą od czasu, kiedy poznaliśmy Twego jednorodzonego Syna Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela i Pana całego świata. Dziękujemy Ci, że każdego dnia możemy żyć z Tobą dla Ciebie, że możemy Tobie służyć, ale też doświadczać Twojej bliskości, doświadczać Twojej zachęty, pocieszenia, przebaczenia, doświadczać tego, że jesteś naszym kochanym tatusiem. Niech Ci będzie chwała w imieniu Jezus. Amen. Mamy uzdrowienie. Mamy uzdrowionego, który skacze z radości, chwali Boga, 9 werset. Trzyma się też Piotra i Jana. Widzą to ludzie, wiedzą, że jest to żebrak, który od urodzenia tam był przynoszony, czy od urodzenia był niepełnosprawny i kiedy już tam był w miarę jakiś pewnie wyrośnięty, no to go tam rodzice czy rodzina sadzali, żeby zbierał pieniądze na swoje utrzymanie. Ci wszyscy ludzie go pewnie od lat znają, a teraz widzą go biegającego, cieszącego się, oddającego chwałę Bogu i trzymającego się apostołów. Od 12 wersetu czytam. Ujrzawszy to, właśnie to, o czym mówiłem, że zebrał się ten tłum, który był świadom tego cudu, który się wydarzył. Ujrzawszy to, Piotr odezwał się do ludu. Mężowie izraelscy, dlaczego się temu dziwicie? I dlaczego się nam tak uważnie przypatrujecie, jakbyśmy to własną mocą albo pobożnością sprawili, że on chodzi? Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba, Bóg ojców naszych, uwielbił syna swego Jezusa, którego wy wydaliście i zaparliście się przed Piłatem, który uważał, że należało go wypuścić na wolność. Wy jednak zaparliście się świętego i sprawiedliwego i prosiliście o ułaskawienie wam mordercy i zabiliście sprawcę życia, którego Bóg wzbudził z martwych, czego my świadkami jesteśmy. Przez wiarę w imię Jego wzmocniło Jego imię tego, którego widzicie i znacie. Wiara zaś przez Niego wzbudzona dała Mu zupełne zdrowie na oczach was wszystkich. A teraz, bracia, wiem, że w nieświadomości działaliście, jak i wasi przełożeni. Bóg zaś wypełnił w ten sposób to, co zapowiedział przez usta wszystkich proroków, że Jego Chrystus cierpieć będzie. Przeto upamiętajcie się i nawróćcie się, aby były zgładzone grzechy wasze, aby nadeszły od Pana czasy ochłody i aby posłał przeznaczonego dla was Jezusa Chrystusa, którego musi przyjąć niebo aż do czasu odnowienia wszech rzeczy, o czym od wieków mówił Bóg przez usta świętych proroków swoich. Wszak Mojżesz powiedział: proroka jak ja spośród braci waszych wzbudzi wam Pan Bóg. Jego słuchać będziecie we wszystkim, cokolwiek do was mówić będzie. I stanie się, że każdy, kto by nie słuchał owego proroka, z ludu wytępiony będzie. I wszyscy prorocy, począwszy od Samuela, którzy kolejno mówili, zapowiadali te dni. Wy jesteście synami proroków i przymierza, które zawarł Bóg z ojcami waszymi, gdy mówił do Abrahama. A w potomstwie twoim błogosławione będą wszystkie narody ziemi. Wam to Bóg najpierw, wzbudziwszy syna swego, posłał go, aby wam błogosławił, odwracając każdego z was od złości waszych. Pójdziemy trochę dalej. A gdy oni mówili do ludu, przystąpili do nich kapłani i dowódca straży świątynnej oraz sadyceusze. oburzeni, iż nauczają lud i zwiastują zmartwychwstanie w Jezusie. Ujęli ich więc i wtrącili do więzienia. No, tak dialog ekumeniczny wtedy wyglądał, zresztą w czasach reformacji dokładnie tak samo, a nawet jeszcze gorzej. O tym innym razem, żebyście zobaczyli, jak została przerwana ta mowa ewangelizacyjna, jak się skończyła. Zobaczcie, że oni jeszcze nie zdążyli ich wezwać do nawrócenia, tak jak poprzednio było, i nie ma opisanego owocu tego nawrócenia, nie? Że ile tam ludzi się nawróciło, ilu ochrzcili i tak dalej, i tak dalej. Tego tu nie mamy. Co jednak mamy? Możemy oczywiście porównać z tą pierwszą mową apostoła Piotra z 14 wersetu. Nie? Drugiego rozdziału. Tam również mamy podobną kulminację wydarzeń. Jest ingerencja Boga, coś cudownego się wydarzyło, Żydzi nie wiedzą, co się stało, gromadzą, pytają się jedni drugich. Wtedy apostoł Piotr wraz z 11 wychodzi i wychodząc od tego zdarzenia pokazuje wyjaśnienie starotestamentowe i zaraz bardzo szybko przechodzi do mówienia Ewangelii o Jezusie Chrystusie. Mówi o ich grzechu i mówi o tym, co Jezus zrobił. No, nie trzeba być wielkim odkrywcą tu historii czy przyrody, żeby zobaczyć, że podobne elementy tu się pojawiły. Znowu jest ingerencja Boga, to cudowne uzdrowienie, ludzie się skupiają, jest zgromadzenie czy zbiegowisko, pytają siebie nawzajem, jak to, co się stało, widziałeś, nie? Bo to tam jeden widział, drugi nie widział, widzą skutki. No i wtedy apostoł Piotr zaczyna mówić. Tak jak już wcześniej mówiliśmy, od razu pokazuje, że to nie jest ich zasługa. Żeby nie było, że tu wiecie, oni są jacyś bardziej pobożni, bardziej jakąś tam mocą obdarzeni, nie? Zobaczcie. Ani naszą mocą, ani naszą pobożnością nie sprawiliśmy, że on chodzi. Tu jeszcze mamy dodatkowy element, bo czytając opis samego tego zdarzenia, nie mieliśmy nic o jego odpowiedzi, nie? Widzieliśmy tylko, że on się przygląda im uważnie, oni się mu przyglądają uważnie i w pewnym momencie mu coś oferują. I mówiliśmy, że jeśli coś jest ofertą tutaj, daję ci, no to musi zostać przyjęte. Pamiętacie ten wniosek z wczoraj? No to zobaczcie, że w 16 wersecie mamy potwierdzenie. Wiara zaś przez niego wzbudzona, czyli on mówił w imieniu Jezusa, wstań i chodź, nie? I ten człowiek mówi, tak, wierzę w to. To jest odpowiedź jego serca, nie? Teraz mamy więcej szczegóły. Wiara zaś przez niego wzbudzona dała mu zupełne zdrowie na oczach wszystkich, nie? Czyli tu tłumaczenie znajdujemy do tego poprzedniego jeszcze opisu tego cudu. No a teraz skupmy się jeszcze na tych elementach przemowy. Co tutaj jeszcze oprócz tej takiej klasycznej treści ewangelizacji, czyli o działaniu Boga, że Bóg teraz działa, nie? O tym, że ty jesteś grzeszny i dlatego nie doświadczasz wspólnoty z Bogiem i Bożego błogosławieństwa, a zmierzasz do piekła, no i że Chrystus jest rozwiązaniem. Co jeszcze byście tu ciekawego chcieli, że tak powiem, uwypuklić z tego tekstu? Mi się jedna rzecz rzuciła, ale nie chcę wyprzedzać. No może ktoś z was chce. Mamy tu na żywo, mamy na czacie, mamy na innych komunikatorach naszych widzów i uczestników projektu Mega Kościół. Także kto chciałby na coś zwrócić uwagę, oprócz zakończenia, że władza przyszła, przerwała, wsadziła do więzienia i tyle było dyskusji. O dyskusji z nimi porozmawiamy jutro, to jak Bóg da, już w mniejszym gronie się toczyła. Ale na razie to, co Piotr i Jan mówią do ludu.
No to tutaj jakby ich oskarża w zasadzie o to, że zabili Mesjasza.
Tak, oskarża, choć mówi w 17 wersecie: a teraz, bracia, wiem, że w nieświadomości działaliście, jak i wasi przełożeni. Nie? Także no, nie, mówi, to wy zabiliście, ale jednak no, pokazuje okoliczność łagodzącą. Mhm, dzięki. Pojawia się Abraham tym razem, nie? Tam byli inni prorocy. W tej pierwszej mowie no, był Joel, był Dawid, nie? Tu pojawia się, i to, o ile mnie pamięć nie mieli, dwukrotnie się pojawia. W 13 Bóg Abrahama, Izaka, Jakuba, Bóg ojców naszych uwielbił syna swego Jezusa. I później jest jeszcze w wersecie 25: wy jesteście synami proroków i przymierza, które zawarł Bóg z ojcami waszymi, gdy mówił do Abrahama: a w potomstwie twoim błogosławione będą wszystkie narody ziemi. Ci z was, którzy są z nami wcześniej, gdzieś już chyba to proroctwo było rozważane, nie? Ktoś pamięta? Gdzie? W liście do Galacjan. Tak, możemy sobie tam sprawdzić. Tam apostoł Paweł mówi, że chodzi nie o we wszystkich potomkach, tylko w jednym. A tym potomkiem, w którym będą wszystkie narody błogosławione, jest Jezus Chrystus. Zobaczcie, że w nauce tych apostołów, nie? To jest, jeszcze jesteśmy przed powołaniem apostoła Pawła, już ta świadomość wypełnienia przymierza z Abrahamem w Jezusie Chrystusie się pojawia. Coś jeszcze? Tu jest ciekawe takie ostre rozgraniczenie. 23 werset. Jak pamiętacie, Żydzi mieli takie dość no, wyraźne i z naszej perspektywy okrutne zasady przestrzegania czystości swojej tej społeczności. Nie? Czyli jak ktoś tam różne rzeczy robił, to wykluczano z tej społeczności. I to różne tam były metody. Zwykle to była kara śmierci. Nie? Czyli no, takie bardzo to było brutalne. I zobaczcie, że tutaj pojawia się ten werset 23. I stanie się, że każdy, kto by nie słuchał owego proroka, z ludu wytępiony będzie. Z ludu wytępiony będzie. Czyli nieposłuszeństwo Jezusowi, on mówi to do Żydów, wiecie, którzy mieli te właśnie swoje zwyczaje. Przecież Jezusa też kilkukrotnie chcieli właśnie zabić za to, za bluźnierstwo, nie? Za to, że złamał według nich zasady prawa mojżeszowego. Tu apostołowie im odwracają to. Mówią, teraz każdy, kto nie uwierzy w Jezusa, już nie będzie należał do ludu Bożego. Taka ciekawostka, nie? Że oni chcieli zabić Jezusa za to, że łamał rzekomo tam tradycję przodków, tradycję Mojżesza, a tu apostołowie im zwiastują, że teraz każdy, kto by nie słuchał owego proroka, z ludu wytępiony będzie. Czy widać, że powstaje, można powiedzieć, tu jeszcze nie ma tego wprost, ale to już zaraz później zobaczymy w nauce apostolskiej, powstaje nowy lud Boży. To już nie są etniczni Żydzi. Nie? To teraz, później w liście do Efezjan, w drugim rozdziale można powiedzieć, teraz Bóg skleja z dwóch nowy rodzaj. Czyli to są wierzący Żydzi, nie wszyscy Żydzi, tylko wierzący Żydzi i wierzący przedstawiciele innych narodów. I tworzy Kościół. Tu się dzieje właśnie coś nowego. Nowy lud Boży się pojawia. Już nie przez obrzezanie. Do tego chcieli wrócić ci fałszywi nauczyciele, o których czytaliśmy dużo w liście do Galacjan, tylko powstaje nowy lud i kryterium przyjęcia jest wiara w Jezusa Chrystusa. Błogosławieństwo abrahamowe. Czyli nie do Mojżesza się cofamy, tak jak Żydzi się cofali, chociaż wiedzieli, że tam Abraham, no to ten ich tam założyciel i tak dalej, nie? Bóg, nazywali Boga Bogiem Abrahama, Izaaka, Jakuba, ale w praktycznym wymiarze odwoływali się do Mojżesza. Mojżesz powiedział, no to trzeba tak zrobić i tego. Tu apostołowie odwołują się nie do Mojżesza, odwołują się do Abrahama. Chociaż wspominają Mojżesza, ale mówią, Mojżesz powiedział, że przyjdzie prorok, a kto jego nie usłucha, z ludu wytracony będzie. Coś jeszcze ciekawego chcielibyście podnieść z tego fragmentu?
Na czacie jest głos, że wszystkie narody, podkreślenie. I Kazimierz Pospółka, ja bym to podzielił na trzy części. Pierwsza część to pokazanie winnych, druga to, co mają czynić, a trzecia to, jaki skutek to przyniesie.
Jeszcze raz, te trzy części?
Pierwsza część to pokazanie winnych, druga to, co mają czynić, a trzecia to, jaki skutek to przyniesie.
Tak. Nie mamy czwartej, czyli co się wydarzyło, nie? Ich odpowiedzi, nie? Mamy, bo tu przyszli. Zobaczcie, że Bóg tak sprawił, że jednak to, co najważniejsze, powiedzieli, nie? I ta ich policja świątynna przyszła, no już w momencie, kiedy było po sprawie, nie? Wszystko było powiedziane, co trzeba. Czy jeszcze coś? To 26 werset jest taki fajny, że Bóg posłał Syna, aby wam błogosławił, czyli aby wam dał szczęście. Przez co? Żebycie mieć kupę kasy, że będziecie tam jeść tłuste kiełbasy, czy jeszcze inne rarytasy, nie? Zobaczcie, jaka jest wizja szczęścia tu pokazana. Aby wam błogosławił, odwracając każdego z was od złości waszych. Uwolnienie od grzechów jest tym szczęściem, a nie jakieś takie powodzenie w interesach, w życiu, w małżeństwie, w rodzinie i tak dalej. To jest podstawowe szczęście, nie? Zobaczcie, że tam deliberowaliśmy, czy ten chrzest jest potrzebny do zbawienia. Pamiętacie ten werset 32 rozdziału, 38 i 39. Tu jest bardzo podobna fraza. I zobaczcie, już o chrzcie akurat tym razem nie ma mowy, co jeszcze bardziej potwierdza to, co wtedy powiedziałem. Oni się pytają, co mamy czynić? No to czynić, to mają uwierzyć i dać się ochrzcić. Ale kiedy oni mówią o zbawieniu, przeto upamiętajcie się i nawróćcie się, aby były zgładzone grzechy wasze, aby nadszedł od Pana czas ochłody i aby posłał przeznaczonego dla was Chrystusa Jezusa i tak dalej, nie? Także widać, że ta nasza interpretacja tu się potwierdza. No ja jeszcze na jedną rzecz chciałem wam zwrócić uwagę, akurat na sprawę polityczną. Ten tekst mówi ciekawą rzecz o karze śmierci. Nie wiem, kto z was zwrócił na to uwagę. Werset 14. Sprawdźmy jeszcze w Biblii Tysiąclecia dla pewności. Ktoś ma? Proszę.
Wydrosiliście ułaskawienie dla zabójcy.
To jest bardzo, bardzo dobre tłumaczenie. Wyprosiliście, jeszcze raz możesz? Bo ja nie mam tego przed oczyma.
Zaparliście się świętego i sprawiedliwego, a wyprosiliście ułaskawienie dla zabójcy.
Wyprosiliście ułaskawienie dla zabójcy. W Biblii Brytyjskiej jest, prosiliście o ułaskawienie wam mordercy. Jak myślicie, proszenie o ułaskawienie mordercy jest tu pochwalone przez apostoła Piotra, czy zganione? To tak pytam retorycznie, bo akurat katolicy papieże występują przeciwko karze śmierci. Oczywiście nie wszyscy, tylko ci ostatni zwariowani, czyli moderniści, Jan Paweł II, Franciszek I, oni wszyscy są właśnie, żeby ułaskawiać, w sensie nie skazywać na karę śmierci morderców, tylko tam, żeby ich trzymać w więzieniach, tam resocjalizację im dawać i tak dalej. To tak sobie katolicy, bo rozumiem, że część z naszych widzów to jeszcze katolicy, no zobaczcie sobie różnicę. Tak zwany pierwszy papież, bo tak się apostoła Piotra w katolicyzmie takim slangiem nazywa, chociaż oczywiście w Biblii nie ma papiestwa i apostoł Piotr by się bardzo obraził. Dlatego mówię, tak zwany przez katolików pierwszy papież bardzo mocno karci Żydów za to, że prosili o ułaskawienie mordercy. Czyli chyba źle robili. I chyba on też tak myślał. I teraz, kto dobrze myślał? Franciszek, Jan Paweł II? Czy może apostoł Piotr? No, trudne pytanie, nie? Znaczy, sobie dowcipy robię, nie? Ale oczywistość jest. Czy jeszcze ktoś jakieś odkrycie zauważył? Jakąś ciekawą rzecz? O Piłacie jest ten, że on uważał, że on jest niewinny. Tu, zobaczcie, mamy zderzenie dwóch niesprawiedliwości. Niesprawiedliwość, to kiedyś pomyśl dziś, tam właśnie w ogrodzie, w którym Piłat prawdopodobnie dokonywał tego sądu i mył ręce, to mówiłem, że no, często ludzie mówią, że tam kościół, religia zła, ale państwo, partia, to jest zawsze prawość i sprawiedliwość i tu naprawdę możemy ufać zawsze państwu. No nie za bardzo, bo Piłat wiedział, że Jezus jest niewinny, a jednak go skazał na śmierć. Czyli widać, że władza państwowa troszkę tam obrobiona, że tak powiem, też sprawiedliwość widzi na wspak. Czy jeszcze jakaś myśl? Widać, że jeszcze chcieli im coś powiedzieć. No niestety nie wiemy akurat co. Ale najważniejsze, usłyszeli. Ostatnie zdanie, jakie usłyszeli. Wam to Bóg posłał swego Syna, aby wam błogosławił, odwracając każdego z was od złości waszych. Zobaczcie, że tu to kazanie przechodzi od takiej liczby mnogiej, bo jeszcze 13 werset, zobaczcie się, jak rozpoczyna, jaka liczba jest. Ojców naszych, Bóg Abrahama, Izaaka, Jakuba, Bóg ojców naszych uwielbił Syna. Nie? Jest tu liczba mnoga. A teraz na sam koniec, ostatni werset kazania, a to już jest liczba pojedyncza. Aby wam błogosławił i teraz odwracając każdego z was od złości waszych. Sprawdźmy jeszcze ten 26 werset. Najpierw zobaczcie w innym tłumaczeniu. Tak, odwrócenie każdego od niegodziwości waszych. Czyli widać, że z tej liczby mnogiej, z takiego mówienia do tłumu, do pewnej zbiorowości, która ma pewne wspólne cechy, wiarę tam od Abrahama, prawo mojżeszowe i tak dalej, a teraz mówi, teraz Jezus chce z każdym z was osobiście załatwić sprawę twojego grzechu. Chce każdego indywidualnie odwrócić od grzechu, dlatego tak często cytuję ten werset z Apokalipsy 3:20, kiedy Jezus mówi do każdego człowieka, który go jeszcze nie zaprosił. Oto stoją u drzwi i kołaczę, jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wstąpię albo wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Tu mamy dokładnie to indywidualne, zobaczcie, mówi wy, a na koniec każdego z was. Jezus wzywa. Z każdym z was chcę załatwić sprawę. Ja bym miał na tyle. Jutro zobaczymy, co się będzie dziać w sądzie i w więzieniu. Zobaczymy. O, jest tu czwarty werset. Możemy tylko już sobie zrobić, że tak powiem, podsumowanie. Czwarty werset. Wielu zaś z tych, którzy słyszeli tę mowę, jak myślicie? Uwierzyło, a liczba mężów wzrosła do około 5000. I teraz nie wiemy, czy było 3 i doszło 2, czy 5. No, możemy się zastanawiać, ale zadajmy sobie pytanie, dlaczego przy każdym tym kazaniu podana jest liczba? Czyś nieduchowi byli? Tak się liczyli? Tak się... Okej, okay. Czy ktoś jeszcze na koniec coś? Ktoś chce się pomodlić? Chwilę czekam, bo można się zgłosić przez komunikator, a to chwilę trwa. Na koniec jeszcze, jak zniesiecie, to kto nie widział, to jeszcze poproszę o doklejenie takiego chrześcijańskiego rapu naszych trzech sióstr w Chrystusie. Super raptu, mówią znawcy tematu. Ale to za chwilę, najpierw modlitwa. Czy ktoś chce się pomodlić, czy ja? No to ja się pomodlę. Kochany Panie Jezu, dziękujemy Ci, że Ty, umierając za nas na krzyżu, myślałeś o każdym z nas, że Ty znałeś nasze imię. Dziękujemy Ci, że też do każdego z nas osobiście stukałeś. Dziękujemy Ci, że stukasz jeszcze do tych, którzy Ciebie nie znają, że jeszcze jest czas łaski, czas otwarcia drzwi Tobie, by otrzymać od Ciebie prezent zbawienia nabyty Twoją drogocenną krwią na krzyżu Golgoty. Dziękujemy Ci, że jesteś Bogiem żywym, w nas, z nami, że możemy widzieć Twoje działanie, że możemy cieszyć się Twoją obecnością każdą sekundą naszego życia, od teraz na wieki. Amen. No to jak to tam się mówi? Jedziemy czy co? Do zobaczenia.
Dziękujemy Jaromi za nominację. Jest z nami Greta Samuel, polska ilustratorka prześladowana przez chińskich komunistów.
Dzięki Vasquez za Twoją nominację. Się pomaga, link w opisie filmu. Pomagamy medykom. Jedziemy.
Oburzacie się, że glina zabił w Stanach, tak to zło, ale Hongkong przemilczacie zamiast wołać Free Hong Kong. Chiny chcą ich teraz tłamsić, tak jak Tybet, Tiananmen. To masakra dzieci, młodzież, a ich życie też ma sens. Pomyśl, komu tak zależy, żeby siarał się 5G i odwrócił swą uwagę od COVID-u z HRL. Przecież chińscy komuniści zakazili cały świat, chcą uniknąć kary za to, podpalając USA. Chcą ci wmówić, że pandemia to jest ściema i fake news, a Szumowski wciąż ci wmawia, że już koniec i jest luz. Chcą wyborów, egzaminów, na maturę gonią cię, masz ich słuchać, nie rozkminiać, a tu z taką życie twe. Zacznij myśleć samodzielnie, dał ci rozum, to go włącz. Sprawdzaj źródło, autor, data i oglądaj, idź pod prąd. Weź poczytaj, to jest Biblia, przestań bać się jutra zła. To jest Boga, list do ciebie, Jezus życie tobie dał.
Dołącz do akcji Christians for USA. Wspieraj prezydenta Donalda Trumpa. Wspieraj chrześcijańską Amerykę. Prześlij twoje zdjęcie z Biblią.
Lecą nominacje. Aleksandra Radwan,
Grzesiek Lechończak i Tomek Biskup,
Kasia i Jarek Kustra, Kuba Pankowiak
i tegoroczny maturzysta Korneliusz Kopeć. Powodzenia!